zacząć chcę od tego, że kilkanaście lat temu miał miejsce pewien ciąg wydarzeń, które miały taki decydujący wpływ na moje życie, ale nie tylko moje, bo też życie mojej rodziny, żony i dzieci. Przed kilkunastu laty jeszcze moje postrzeganie religii, Boga czy Kościoła było znacząco inne. No, uważałem, że w niedzielę trzeba pójść do Kościoła, raz czy dwa razy w roku się wyspowiadać, przyjąć komunię. Bóg gdzieś był, ale ja byłem racjonalistą. Układałem sobie gdzieś w głowie wszystkie te sprawy logicznie. No, w sumie do dzisiaj tak robię, jestem inżynierem z wykształcenia, moja praca też wymaga łączenia faktów i wyciągania wniosków, więc to taka naturalna dla mnie rzecz. A więc Bóg ustanowił swoje prawa i czekał, żeby w końcu nas rozliczyć za dobre albo za złe życie, ale to samo to życie już płynęło bez jego udziału. Tak wtedy myślałem. No ale stało się tak, że w moim życiu zaczęły się niepowodzenia różne, a to z żoną przestało się układać, a to wtopiłem nasze oszczędności, no, dużo stresu generalnie. I gdzieś przy tych sytuacjach zaczęły się w mojej głowie pojawiać pytania, również o Boga, życie, co potem. Tak, trochę nękany tym, zacząłem szukać odpowiedzi. Trafiłem gdzieś w internecie na fragment książki, który mnie zaciekawił. Ściągnąłem całość. To był dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej, zakonnicy żyjącej 100 lat temu mniej więcej. Pan Jezus ukazywał się jej i udzielał pouczeń. Ona zaczęła mówić o tym swojemu spowiednikowi, no bo zgodnie z regułą zakonną musiała spowiadać się raz w tygodniu. Spowiednik nie wiedział, co z tym zrobić, to się powtarzało. Wiecie, młoda dziewczyna opowiada dziwne historie, nie wiadomo, czy fantazjuje, a może jest psychiczna. Kazał jej to spisywać. No ale to nie ustawało. W zakonie też zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak, bo zachowywała się inaczej niż inne siostry. Więc była kilkakrotnie wysyłana na konsultacje psychiatryczne bez skutku. Zdrowa, normalna. Wiele lat te zapiski były badane, wielokrotnie próbowano podważać ich autentyczność. Nie udało się. A jak się poczyta, to Pan Jezus niesamowite rzeczy tam mówi, ale prosto i zrozumiale. Wszystko ładnie, logicznie poukładane. Jeden z cytatów, które mnie mocno wtedy poruszyły, bo wyjaśniłam właściwie moją sytuację, był taki. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny. Przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną. Jak mnie to wciągnęło, zacząłem szukać też historii innych ludzi, zwykłych żyjących teraz. I okazało się, że no, dzieją się rzeczy niesamowite, że ten świat duchowy naprawdę realnie istnieje i że realnie na nas oddziałuje. Tak, to we mnie powoli rosło, zbierałem gdzieś te informacje, układałem w głowie, aż w pewnym momencie dotarła do mnie świadomość, że być może od lat się dobrze nie wyspowiadałem. Więc być może ciążą na mnie ciężkie grzechy. W wypadku śmierci to realny wyrok potępienia, a o piekle i demonach też już słyszałem. Przestraszyłem się, autentycznie. Nie wiedziałem, co zrobić, bo o ile sobie czytałem, oglądałem, słuchałem, to moja praktyka religijna, moja obecność w Kościele, one się tam specjalnie nie zmieniły. Byłem, można powiedzieć, taki no, wierzący, ale nie bardzo praktykujący. Nie wiem skąd, gdzieś w głowie pojawiła mi się myśl, że powinienem odbyć generalną spowiedź mojego życia. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nie wiem skąd ta myśl, ale zacząłem szukać i okazało się, że jest. No, ale jak to zrobić? Kto, gdzie? No, trzeba się jakoś przygotować. Okazało się, że są specjalne rekolekcje przygotowujące i można na nich taką spowiedź odbyć. Znalazłem takie w Licheniu. Daleko, no i miejsce takie niespecjalne, no bo miałem wtedy negatywne nastawienie do takiej, jak to nazywałem, turystyki religijnej. To mi się z jakąś dewocją kojarzyło. Nie rozumiałem tego jeżdżenia w te znane miejsca. No, po co, skoro Bóg jest wszędzie? do tego trzeba zapłacić za kwaterunek, a to kilka dni trwało. Tak się ociągałem, odwlekałem. W końcu jak się zdecydowałem, to się okazało, że już miejsc nie ma na następny termin za 3 miesiące. No i znowu taki trochę przestrach, bo co jak nie dożyję. Byłem zły na siebie, zdezorientowany. Pani przyjmująca zgłoszenia powiedziała, że może mnie wpisać na listę rezerwową i gdyby ktoś zrezygnował, no to mnie powiadomi. A to już było tak kilka dni przed. No ale kto zrezygnuje z takich rekolekcji? No tak sobie pomyślałem. Na takie jadą tacy jak ja, co się chcą uratować, no więc nikt nie odpuści. Trochę się taka, no prawie że rozpacz we mnie odezwała. Wieczorem zamknąłem się w kuchni, ukląkłem i powiedziałem mniej więcej tak. Panie Jezu, weź coś zrób, bo ja sam nic nie załatwię i będę tak się z tym bujał. Nie pamiętam dokładnie jak to, ale jakoś tak to brzmiało. No i poszedłem spać. Następnego dnia w takim nie najlepszym nastroju biegam po pracy, załatwiam sprawy. Dzwoni telefon i pani pyta, czy chcę na rekolekcję, bo się miejsce zwolniło. Jakby mi ktoś deską w czoło walnął. Tak się czułem. Nie było w tym momencie ważniejszej sprawy, niż tylko załatwić urlop. No i pojechałem. Starałem się uczciwie przygotować, odbyłem spowiedź, ale nie poczułem się po niej lepiej. To było już prawie na zakończenie, sobota wieczór, w niedzielę po obiedzie wyjazd. Spacerowałem przed wieczorną mszą świętą i zastanawiałem się, czy się dobrze wyspowiadałem, no bo jakoś nie czułem żadnej ulgi. Poszedłem tak na mszę, taką dla uczestników rekolekcji, oddzielnie w kaplicy, odprawiał ją nasz rekolekcjonista. Pod koniec poinformował, że będzie udzielał chętnym sakramentu chorych. Wyjaśnił, że nie jest to żadne ostatnie namaszczenie, że można go przyjmować, będąc też zdrowym na ciele, ale na przykład z intencją uzdrowienia duchowego. Poszedłem i po przyjęciu omal się nie rozpłakałem. Najpierw mnie ogarnęło takie wzruszenie, a potem niesamowita radość i spokój. Ten wieczór i kolejny to była taka radość, taka wolność. Następnego dnia żałowałem. Autentycznie żałowałem, że muszę stamtąd wyjechać. Ja, który czułem odrazę do religijnej turystyki, nie chciałem wyjechać z Lichenia, z miejsca, które się z nią kojarzyło. Opóźniałem ten wyjazd, jak się tylko dało, żeby jeszcze trochę tam pobyć. W ogóle całą drogę miałem taki niesamowity spokój. Żaden zajeżdżający drogę kierowca nie mógł mnie wyprowadzić z równowagi. Nawet żona w domu zauważyła, że jakiś inny jestem. A ja tak miałem przez kolejne dni. Najchętniej bym czytał o Bogu, rozmawiał o Bogu, do kościoła codziennie, nie byłoby problemu nawet 2 razy. Naprawdę, niesamowite uczucie. No ale co dalej? Spowiednik w Licheniu wysłuchał moich grzechów, skomentował moją sytuację. Tak, jesteś taki jakby niedźwiedź samotnik. Na pewno samotnik, ale nie wiadomo czy niedźwiedź. Chcesz wszystko sam, a tak się nie da. To był taki wstęp do tego, że trudno się rozwijać samotnie. Mając to w pamięci, przyłączyłem się do wspólnoty w parafii. Wtedy to była odnowa w Duchu Świętym. Poznałem wspaniałych ludzi, zupełnie innych, jak mi się wydawało, niż takich spotykanych na co dzień. Zobaczyłem, że w ogóle tacy są, że jest ich całkiem sporo, że tylko nie są nachalni, ekspansywni, krzykliwi, więc ich nie widać. Nie mają parcia na szkło. Za to są autentycznie przyjaźni, pomocni, uczciwi, inna klasa. Byłem tym zafascynowany, patrzyłem, próbowałem naśladować. Po co o tym opowiadam? Bo to miało swoje przełożenie na moją rodzinę. Wspomniałem, że nie najlepiej nam się z żoną układało. Odsuwaliśmy się systematycznie od siebie, a jedną z barier była między nami religia. Żona w tamtym czasie była, sama tak teraz twierdzi, w praktyce niewierząca. Wzięliśmy ślub w kościele, ale ona nominalnie była prawosławna, ale jej rodzice nie praktykowali, więc ona też nie. Dla mnie, gdy się pobieraliśmy, to nie była przeszkoda. Ale potem to był taki kolejny kamyczek do ogródka z kłótniami. Po co idziesz do kościoła, można się zarazić, tylu kaszlących, nie? Było generalnie coraz gorzej. Kłótnie o wszystko. W odnowie był taki element formacji, gdzie można było porozmawiać w niewielkiej grupie o różnych sprawach. No i kiedyś też rozmawialiśmy o wspólnocie wyznaniowej w rodzinie. I zapadł mi w pamięci komentarz jednego z uczestników. Łatwiej się płynie, gdy dwoje wiosłuje w tę samą stronę. Niesamowicie mnie uderzyły te słowa. Zdałem sobie sprawę, że to, co kiedyś bagatelizowałem, teraz się na mnie mści. Nie widziałem żadnego rozwiązania, bo im bardziej mnie ciągnęło do Boga, tym bardziej żona była anty. Ale przypomniałem sobie dzienniczek, przypomniałem sobie świadectwa ludzi, jakie słyszałem i zacząłem modlić się o to wiosłowanie w jedną stronę. Codziennie. Parę miesięcy później stał się cud. Naprawdę kopara walnęła mi w ziemię, gdy żona stwierdziła, że chciałaby przyjąć wyznanie katolickie. A w jej wykonaniu to nie chodziło tylko o formalność. To był właściwie szczególny moment. Nasz starszy syn miał niedługo przystępować do pierwszej komunii świętej. Nie bardzo wiem, jak mielibyśmy go przygotować do tego, gdyby nie decyzja żony. A dzieci są bardzo inteligentne, błyskawicznie wyłapują niespójność w działaniu rodziców. I to działa na każdej płaszczyźnie. Doświadczaliśmy wielokrotnie tego, że jeśli nie trzymaliśmy w jakiejś sprawie frontu razem, to nasze dzieci zaczynały nas rozgrywać. Pamiętam takie sytuacje gdzieś z wieku przedszkolnego czy wczesnoszkolnego, na przykład jak nasi synowie się szeptem zmawiają, jak przekręcą rodziców. Tyle, że szeptali głośno, nie wiedzieli, że słyszę. No a jeszcze trudniej jest w wychowaniu religijnym. Gdybyśmy powiedzieli dziecku, że trzeba iść do kościoła, ale sami nie poszli, albo nawet poszli, ale byłoby widać, że nie uczestniczymy, no to nie ma szans. Tak samo, gdy się zorientują, że w życiu nie trzymamy się zasad, one też nie będą. Dzieci same będą miały tendencję do odsuwania się od religii, no bo są bombardowane z otoczenia, z mediów, też przez sferę duchową. A kiedy do tego zauważą, że rodzice je ściemniają, stracą zaufanie, no nie tylko w tej dziedzinie. Kto się nie rozwija, ten się cofa i to dokładnie tak działa, tego też doświadczaliśmy. Mieliśmy w domu zwyczaj wspólnej modlitwy z dziećmi. Rano to nie wychodziło, no bo z rana do pracy wcześniej, ale wieczorem było regułą. Przez jakiś czas, zanim dzieci były małe. Kiedy weszły w wiek nastoletni, zaczęło się separowanie od rodziców. Podważanie, kwestionowanie. Nie przymuszaliśmy ich. Chcą się modlić oddziennie, niech się modlą. Ale widziały, że my też się modlimy. Kiedy przyszła szkoła średnia, zaraz pojawiło się żądanie wypisania z lekcji religii. No bo inni koledzy się wypisali. No właściwie nie oni sami, ich rodzice, bo to jeszcze nie decyzja dzieci. No ale co zrobić w takiej sytuacji, gdy nastolatek racjonalnie argumentuje, że no nikogo tam nie będzie, że będzie musiał zostawać dodatkową godzinę, bo religia będzie ostatnia, że to nie ma sensu, no bo przecież w podstawówce chodził i już wszystko wie, że sam będzie czytał i tak dalej. No okazuje się, że przykład działa wtedy najlepiej. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, wyjaśnialiśmy, dlaczego ważne jest, żeby mimo wszystko uczestniczył w tych lekcjach. Bez straszenia, bez jakiegoś kategorycznego przymusu. Ale gdyby tylko miał argument w ręku, że sami jakoś jesteśmy słabą z tą religią, no to by było pozamiatane. Ale na szczęście nie daliśmy mu tego argumentu. A jakoś tak tydzień czy dwa później syn poznał w szkole kolegę, który jawnie na piersi nosił krzyż. No tak. Okazało się, że nie wszyscy się wypisują z religii, a do tego są jeszcze wierzący. No i to był koniec rozmów o wypisaniu. Dwa lata później sam z siebie zdecydował, że pojedzie na rekolekcje takie dla młodzieży, które zaproponowała ich katechetka, chociaż to było wyłącznie dla chętnych. Żeby nasze dzieci miały zdrowe warunki do rozwoju, potrzebują silnej rodziny. Silnej również miłością rodziców. Różnie się zdarza. Nam też z tą miłością różnie wychodziło, ale jak wspomniałem, dzieci są inteligentne i umieją łączyć fakty. Nasza bliska znajoma opowiadała kiedyś o ich sytuacji. Mieli kryzys małżeński, rozstali się, ale się nie rozwiedli, są wierzący. Normalnie dla dzieci to traumatyczne przeżycie i bardzo destrukcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o ich zdolność do budowania trwałych relacji w przyszłości. Zawsze będą pamiętać, że ich rodzicom, najważniejszym wzorcom, się nie udało. Nawet jeśli nie mówią o tym, to i tak gdzieś pozostaje taki ukryty lęk, zawód, poczucie porażki. Po pewnym czasie ci znajomi zdecydowali się znowu wrócić do siebie. No i trafiło się, że już będąc od jakiegoś czasu razem, podjęli z dziećmi, już wtedy dorosłymi, rozmowę o powodach swoich decyzji. No, byli świadomi, jakie spustoszenie mogli spowodować tym swoim rozstaniem, ale ku swemu zaskoczeniu i też radości usłyszeli, że skoro oni do siebie wrócili, to każde małżeństwo da się uratować. Że to ich świadectwo życia miało dla nich, znaczy dla ich dzieci, to była bardzo pozytywna lekcja. One przeżywały te sytuacje, miały dużo wątpliwości, ale gdy zobaczyły, że można z tego wyjść, to im dało nadzieję, że im też się uda zbudować prawdziwe i trwałe związki. I no, co w tym wszystkim było ważne? Rozmowa w rodzinie. Ten mały cud w naszym małżeństwie, o którym wspomniałem, zdarzył się na rekolekcjach spotkań małżeńskich. To była chyba taka ostatniej szansy w naszym związku. Gdybyśmy wtedy nie pojechali, no to nie wiem, jak byśmy skończyli. Nie wiedzieliśmy wtedy dokładnie, na co jedziemy, w sensie jak to będzie wyglądać. Było napisane, że 11 spotkań małżonków. Myślałem, że to będą jakieś wykłady, a potem nie wiem co. Okazało się, że zamiast wykładów są żywe, autentyczne historie z życia opowiadane przez prowadzące pary. Potem jest moment przygotowania indywidualnego i potem jest nasze spotkanie, mojej żony, w naszym własnym pokoju. Tam mieliśmy rozmawiać na zadany nam temat, według reguł, jakie też nam zostały podane. Nikt tam nie słucha, nikt nie ocenia, nie rozsądza, nikt nam nie każe mówić publicznie o swoich sprawach. Chociaż jak ktoś chce się podzielić czymś, no to też jest na to okazja. Ale fascynujące jest to, że słyszeliśmy tam wielokrotnie z ust prowadzących jakby takie nasze historie. No, innym też się zdarzają. Nie jesteśmy jacyś dziwni, a inni normalni. Zafascynowało nas to wtedy na tyle, że przyjęliśmy propozycję kontynuacji spotkań co jakiś czas po tych rekolekcjach, tak dla treningu, a w końcu po pewnym czasie sami zaczęliśmy pomagać w organizowaniu takich niedaleko stąd, w Chodyszewie. W najbliższy piątek wieczorem takie się zaczynają, kończą w niedzielę obiadem. Nas tam akurat nie będzie, ale gdyby ktoś z was czuł, że potrzebuje w dobrej atmosferze porozmawiać o waszych sprawach, to jest ostatni moment, żeby się zgłosić. Na stoliku tam z tyłu leży kilka ulotek, tam jest kontakt, namiar na stronę internetową. I okazuje się, że nie ma złego czasu, żeby podjąć małżeński dialog, bo tego się uczą uczestnicy na tych rekolekcjach. Przyjeżdżają małżeństwa ze stażem ponad 30 lat, które chcą gdzieś odświeżyć swoją relację, albo takie, które przeżywają kryzys po opuszczeniu rodzinnego gniazda przez dorosłe dzieci, bo to jest, jak się okazuje, bardzo trudny moment w życiu. Przyjeżdżają też młode małżeństwa z kilkumiesięcznym stażem. Zdarzały się takie, które były już na etapie sprawy rozwodowej w sądzie. I zdarzają się cuda. Choćby z tego roku słyszeliśmy świadectwo uczestników, którzy po takich rekolekcjach postanowili trwającą już sprawę wycofać. Tacy byli przy tym szczęśliwi. Bomba. W ogóle ja dopiero na rekolekcjach małżeńskich dowiedziałem się, że miłość i zakochanie to są różne rzeczy. Nie rozróżniałem tego, no ale trudno się dziwić, bo w powszechnym przekazie to się fałszuje. Zakochanie to uczucie, to emocje, natomiast miłość to decyzja. Nasza postawa, nasza wola. Więc nie ślubowałem żonie, że będę zawsze miał motylki w brzuchu, ale że zawsze będę z nią, nawet jak będzie mnie wkurzać. Dwie bardzo ważne rzeczy możecie Państwo dać swoim dzieciom, oprócz innych ważnych. Po pierwsze miłość, małżeńską i rodzicielską. Ta druga według mnie jest łatwiejsza, tak z obserwacji i doświadczenia, ale ta pierwsza jest bezcenna, bo jest dłużej potrzebna, również wtedy, kiedy Wasze dzieci będą już dorosłe. Po drugie świadectwo Waszej wiary. Jakby błędem jest zakładanie, że to załatwi katecheta. kiedyś rozmawialiśmy tak w przerwie o różnych sprawach z księdzem prowadzącym, posługującym w spotkaniach małżeńskich. I trafiliśmy też na temat religii w szkole, bo akurat przeczytałem artykuł, w którym autor twierdził, że z punktu widzenia duszpasterskiego wprowadzenie religii do szkół było błędem. Ów ksiądz zwrócił uwagę na to, że w powszechnym pojęciu opacznie rozumie się sens nauczania religii w szkole. W szkole dzieci mają przede wszystkim uzyskać wiedzę. Do tego są wykwalifikowani katecheci, siostry, zakonne, księża, generalnie osoby z przygotowaniem teologicznym. Natomiast istoty tego wszystkiego, osobowej relacji z Bogiem, nie można nauczyć się na lekcji wyłącznie rozumowo. No to jest też taki problem, na którym ja się rozbijałem w swoim życiu. Relacji uczyłem się przez naśladowanie, przez obserwacje, wreszcie przez osobiste przeżycie. To z domu wyniosłem zasady, zwyczaje, moralność. Ja na lekcje religii chodziłem jeszcze w czasach, kiedy religia była w salkach katechetycznych, a nie w szkole. I to mi wcale nie pomogło wzrastać, w sensie to miejsce, gdzie się lekcje odbywały. Właściwie, gdy religia trafiła do szkół, to zacząłem te lekcje poważniej traktować nawet. Ale tam dostawałem tylko jakąś część wiedzy o Bogu, o zasadach moralnych. Natomiast moja postawa była w dużej części kształtowana w domu. Pamiętam swoją babcię, która wieczorami siadała przy piecu i modliła się na różańcu. Pamiętam, jak mama zaganiała nas codziennie do wspólnego nabożeństwa majowego. Pamiętam w końcu, że gdy nasza krowa, no bo wychowywałem się na wsi, gdy weszła w szkodę sąsiadowi, to priorytetem dla rodziców było wynagrodzenie mu tego. Chociaż mogli to ukryć, nie przyznać się, bo nikt nie widział, nie udowodnił. Tak? A dzisiaj, gdy ktoś zaczepi na parkingu czyjeś auto, ilu zostawi kartkę z telefonem, a ilu pospiesznie odjedzie. Więc mi we wzrastaniu pomagało przede wszystkim naśladowanie. Patrzyłem na innych, widziałem, że robią dobrze i ja też tak chciałem. Nie od razu to działało. No, w moim przypadku trzeba było 30 lat. Ale miałem kotwicę, punkt zaczepienia w zasadach, które były w moim rodzinnym domu.